studio Radia Lublin dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj o wybaczaniu. O wybaczaniu, ale też o zemście, no bo to jest jakiś element tego procesu, że wiele osób chcą się zemścić, chcą wymierzyć sprawiedliwość.
Pragnienie takie, żeby ulga jakaś była.
Żeby ukarać tę drugą stronę. No i czasami rzeczywiście to są bardzo, bardzo trudne rzeczy. Zawsze są to poważne rzeczy, ale czasami wyjątkowo trudne, dramatyczne. Już mówiłaś o tym, że bardzo ważne jest, żeby pozwolić, uprawomocnić te wszystkie uczucia, które się pojawiają w wyniku tego, że w ogóle mamy jakiś temat wybaczenia, więc pewnie tam jest ogromne zranienie. Coś się wydarzyło. I teraz jak wygląda ten proces, kiedy pojawia się gniew, uraza, upokorzenie, te wszystkie inne emocje? Co tam się może pojawić? Jak to w ogóle wygląda?
Tak. No to pierwsze to jakby dwa pytania naraz, bo jedno, no to jak wygląda ten proces, to jest taki trochę proces, do którego trzeba się przygotować, że są te rzeczy, które warto sobie uświadomić i tak poznawczo, na głowę je potraktować. Czyli po pierwsze pamiętać, na czym polega przebaczanie. Że przebaczanie nie polega na tym, że ja akceptuję zło i winę drugiej osoby. Nie polega na tym, że ja zapomnę. Nie polega na tym, że będę udawać, że nic się nie stało. Że ja po prostu odpuszczam winę i jakby nie było, wszystko jest w porządku. Nie, nie jest wszystko w porządku. Ja pozwalam odejść temu, ale nie z takiego powodu, że się nic nie stało. I nie zachowuję się, jakby nic się nie stało i dalej pamiętam i nie udaję. I to jest taka pierwsza rzecz, na którą możemy sobie trochę poukładać, jeżeli mamy komuś pomóc w tym procesie, to jest ważne, żeby mu przypomnieć. To ty nie udajesz, że się nic nie stało. Ty nie uprawomacniasz tego, dalej masz prawo myśleć to, co myśleć, przeżywasz to, co przeżywasz, tylko ty oddajesz już tą sytuację. Mówisz, nie mam wpływu na to, co się dzieje. Drugi taki element to jest dostrzeżenie tego dobrego, tych korzyści, które wynikają z przebaczenia. Że jednak bardzo uwalniające jest odpuszczenie gniewu, urazy. Że łatwiej nam wtedy jest w sobie, w emocjach przywrócić spokój i radość i cieszyć się. Czasami osoby, którym coś bliskim się stało, one wcale nie chcą wracać do tego dobrego życia, bo im się wtedy wydaje, jakby za mało opłakały. Czyli na przykład jak ginie im członek rodziny, dziecko, to one potem nie chcą wracać do normalnego życia, bo się czują, jakby zdradzały tą osobę, która odeszła, że jakby za mało cierpią, za mało przeżywają to, co się stało. I takie osoby często nie wracają do tego, co wcześniej im sprawiało radość. I tutaj mówimy o takich sytuacjach, które w naszym poczuciu i w ogóle w takim ludzkim oglądzie są w pewien sposób niewybaczalne. Czyli jak sobie dokonujemy takiego rozrachunku z przeszłością, z tym, z czym my się zmagamy, z jakimi zranieniami. Jako niewybaczalne najczęściej określa się te czyny, które są związane z jakimś łamaniem podstawowych zasad moralnych. Czyli takie występowanie przeciwko najsilniej w nas ugruntowanych przekonaniom. Czyli to, co jest dla nas najwyższą wartością, to, co związane jest z najwyższym zaufaniem czy najwyższą miłością. I jak ktoś uderza w to, to nam się wydaje najbardziej niewybaczalne. Czyli osoba, która dopuściła się takiego czynu, jakie to są czyny? Najczęściej właśnie morderstwo już powiedziane, molestowanie seksualne, zdrada, gwałt, czasem rozwód, czasem znęcanie się fizyczne czy porzucenie. One łamią te podstawowe zasady społeczne. Czyli jeżeli się dzieje to ze strony osoby, którą my obdarzamy zaufaniem i miłością, tym bardziej jest to takie niszczące nas i dla nas trudne. Czyli osoba, która dopuszcza się takiego czynu, nawet jeżeli już sama nie żyje, ona się znajduje na naszej takiej czarnej liście, że z tego powodu, co zrobiła albo czego nie zrobiła, co zaniedbała. Często mamy na przykład taki żal do rodziców, że czegoś nie zrobili, że jakoś o nas nie zadbali, że mogło być inaczej, a nie jest. No i to są te właśnie takie trudne nasze przeżycia i to się z nami, za nami często przez całe życie ciągnie.
Jak ciężar.
Jak ciężar, tak. Taką tą taczkę pchamy. No i takim trzecim elementem, który pomaga nam przebaczać, jest empatia. Ja już mówiłam, jak trudno się na nią zdobyć, gdy jesteśmy jeszcze tak w emocjach, gdy to jest takie świeże i jeszcze takie nieprzepracowane, czyli te emocje nienaprzeżywane. No to zobaczenie takiego, ja tu nie mówię o tych takich krzywdach niewybaczalnych, które tak powiedziałam, no bo one są szczególnie trudne i ja tutaj zachęcam naprawdę do takiego kontaktu z psychologiem i takich przynajmniej kilku spotkań poświęcenia akurat temu, bo to jest ważne i trudne. Ale jeżeli mówimy o takich rzeczach czasem dnia codziennego, czasem takim poczuciu krzywdy i tak dalej, no to tu ważna jest jednak ta empatia. Nie tylko dlatego, by zrozumieć siebie, ale też dlatego, żeby zrozumieć innych, bo no, prawda jest taka, czy się to komuś podoba, czy nie, no, że my jesteśmy niedoskonali i że czasem odczuwamy wdzięczność za to, co mamy, a czasem nie. Czasem, gdy nam ktoś wybacza, sami mamy to doświadczenia, że nam ktoś wybaczył, no to łatwiej jest nam wtedy wybaczać innym. Jak nam w życiu różnych trudności, nawet małych przewinień, nikt nie był w stanie wybaczyć, to nam też jest trudno, jako na przykład dorosłym, dać to, czego nie mamy innym. To tak jakby wymaga od kogoś posiadania umiejętności, których nikt nigdy nas nie uczył, nie? Czyli jak my byśmy wychowywani w takim środowisku nieomylności, że ten dorosły tak jest nieomylny, a nawet jak się myli, to się nie przyznaje, to trudniej jest nam wybaczać. Trudniej jest nam wybaczać sobie, ale trudniej jest nam wybaczać innym.
Ważne, co powiedziałaś o tym bagażu związanym z wybaczaniem, bo zawsze to się wiąże z tym, że mamy jakiś bagaż, że jest jakiś ciężar, że coś się ciągnie za nami jak ciężar, że jesteśmy umocowani do tej krzywdy, która spotkała osobę bliską i nie potrafimy się cieszyć życiem, jakbyśmy podłączyli się pod to nieszczęście, nie mogli już nigdy albo długo od tego odciąć, ale są takie osoby, które przecież nigdy nie wracają do normalności sprzed tych dramatycznych wydarzeń. Może dlatego, że właśnie nie przepracowały gdzieś tego z psychologiem w odpowiedni sposób, który pozwolił to przeżyć, bo jak ktoś cały czas włącza te mechanizmy obronne i cały czas podłącza się do tej krzywdy, to może to trwać w nieskończoność.
Może bardzo długo trwać. I stąd jest jedna z takich zasad, żeby w takich sytuacjach działać szybko. Aha. Żebyśmy zanim ten gniew narośnie, zanim stanie się taki, no że już nic przez niego nie widać, żeby wtedy już działać, żeby to spróbować, bo to jest tak, że my z tą rzeczą, z tą sytuacją, która dla nas jest krzywdą, my żyjemy z tym jak z małym stresem. Osoby, które, w ogóle takie badania były, które, że osoby, które nie wybaczają, częściej chorują i też doświadczają takich problemów zdrowia fizycznego. Bo to jest tak, jak my byśmy codziennie nosili jakiś stres. Że jakbyśmy się nie mogli pozbyć czegoś takiego brzydkiego, ciężkiego, uwierającego, obciążającego, które no gdzieś tam nas jednak toczy, niszczy od środka.
A nawet można powiedzieć, że to taki konflikt wewnętrzny, taka ciągła walka, jakieś takie ciągłe napięcie.
Absolutnie mówi się nawet, że przebaczanie to jest konflikt wartości, że przebaczanie zawsze dotyczy jakiegoś moralnego wymiaru życia, czyli odnosi się do naszej świadomości, do takiego poczucia dobra i zła, uczciwości i sprawiedliwości. No to jak tu po prostu wybaczyć, skoro to było nieuczciwe, niesprawiedliwe? No i to uważam, że absolutnie jest bardzo trudne i ważne to, co powiedziałaś, że to jest takie uprzytomnienie sobie, czym jest miłość, czym jest współczucie, czym jest litość, czym są w ogóle te wszystkie trudne emocje i jak to się wiąże właśnie z tym, czego nas tam nauczyli: dobro, zło, uczciwość, sprawiedliwość. No i jak tu w takim razie wybaczyć? No i nam się to nakłada, nam się wydaje, że mówię nam, bo to jest takie w ogóle bardzo typowe dla ludzi, że nam się wydaje właśnie, że jak ja wybaczę, to ja to wszystko zapomnę albo pozwolę, by się krzywda działa. A nie, ja wybaczając pomagam przede wszystkim sobie.
No tak, tylko są takie osoby, które nie miały innego wyjścia, trzeba było żyć dalej, nie korzystały z jakiejś profesjonalnej pomocy, a
Tak.
na przykład doświadczyły tych krzywd niewybaczalnych, w cudzysłowie, ale to ważne, że o tym wspomniałaś, o tych właśnie krzywdach niewybaczalnych, bardzo trudnych, które warto jest od razu skonsultować z dobrym psychologiem, że wśród nich nie są nie tylko morderstwa, ale też na przykład właśnie zdrady, które
Albo
przecież
zaniedbania.
albo przemoc psychiczna, albo no właśnie, to są takie rzeczy, na które wiele osób się godzi na co dzień.
Albo nadopiekuńczość.
O, proszę.
No, to są takie rzeczy, które jak my sobie uświadomimy, to my tak trochę żartujemy ze studentami psychologii, że w pewnym momencie życia, w procesie pomocy psychologicznym, każdy musi sobie uświadomić, z jakiego powodu rodzice zmarnowali mu życie. Więc to trochę żartobliwie, ale z drugiej strony przychodzą takie momenty, mogło być inaczej. Jakby mnie ci rodzice inaczej potraktowali, jakby mnie wysłali na jakieś zajęcia dodatkowe, albo mi pozwolili wypłakiwać się wtedy, kiedy ja czułem, że potrzebuję, albo nie zmuszali do czegoś, albo zachęcali do czegoś, albo kochali bardziej w moim poczuciu. To może by było inaczej, to ja bym teraz umiał. I to też jest bardzo ważne, żeby umieć to wybaczyć, że człowiek w danym momencie życia jest tym, kim jest. I ci rodzice, nawet jeżeli mamy od nich, no od rodziców zawsze mamy takie, wiesz, potężne oczekiwania, to oni też są tylko ludźmi. I to danie rodzicom prawa do bycia ludźmi też jest elementem wybaczenia
Ale
i w
właśnie,
moim poczuciu bardzo ważnym.
myślę, że wielu słuchaczy się zdziwiło słysząc, że nadopiekuńczość jest w grupie tych niewybaczalnych krzywd, trudnych
No to
krzywd.
forma przemocy.
No to chyba musimy zrobić oddzielną audycję na ten temat, bo to jest bardzo popularne w Polsce.
No nie,
Nadopiekuńczość kojarzy się z
nadopiekuńczość i
miłością.
zaniedbanie, tak. Nadopiekuńczość u nas się absolutnie kojarzy z miłością. U nas jednak lepiej być taką matką, co tam po prostu jak kwoka idzie, że niby nie było, że to źle, że jak matka, jak kwoka po prostu kulturowo, ale żeby tak, że być krok dalej, krok do przodu i nie dać się przewrócić, a nie, że jak się przewróci w bezpiecznych warunkach, no to pomóc ojojać. To nie, żeby nie dopuścić do tego, żeby zmarzło, żeby coś mu się stało i tak dalej. I że to ta granica u nas jest albo nadopiekuńczość, albo zaniedbanie. A dziś tego środka niejednokrotnie nam brakuje. Takiego rozsądnego właśnie dania warunków do rozwoju,
Czyli
pozwolenia się przewrócić.
nadopiekuńczość jako niepozwalanie życia, normalnego przeżywania, to takie symboliczne obcinanie rąk i nóg i skrzydeł,
Tak, tak
bo się
jest.
spocisz, bo ci
Tak,
to
tak.
zaszkodzi, bo się
Tak,
zranisz, bo oni
bo
cię
tak.
skrzywdzą, bo świat
Tak.
jest zły. No to lepiej jedz tutaj i jedz to ciasto drożdżowe,
Lepiej nie
tak?
próbuj.
Rozumiem. Rzeczywiście, to wymaga oddzielnej audycji. Na pewno, na pewno. A dzisiaj
Tak.
rozmawiamy o wybaczaniu, o procesie wybaczania. Będziemy o tym rozmawiać w kolejnej godzinie licencji na życie. Doktor Monika Baryła-Matejczuk jest naszym gościem. Do usłyszenia po godzinie 23.